Słuchacze i słuchaczki, panie, panowie, panny i kawalerowie, słuchacie Poza Rządem w Radiu Pryzmat.
Słuchacie Poza Rządem w Radiu Pryzmat, ja nazywam się Łukasz Łachman, ze mną niezmiennie jest pani Marta Lulewicz i pan Rafał Barański. Ekonomia społeczna to jest dzisiaj nasz konik i tak jak wam wcześniej mówiłem, teraz postaramy się zająć takimi troszeczkę statystykami i pytaniami typu, czy jest to popularne, to znaczy, czy te firmy społeczne na tle takim ogólnym, jak one wypadają?
No jest ich stosunkowo niewiele wciąż jeszcze, mimo że sektor się rozwija na przestrzeni ostatnich lat, bo pojawiają się środki publiczne głównie z programu Kapitał Ludzki, to są pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego, które przyczyniają się do tego, że powstają nowe spółdzielnie socjalne, to jednak liczebność tych różnego rodzaju firm społecznych jest niewielka. Jeżeli byśmy porównali tą liczebność do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wedle systemu REGON, no to okaże się, że to jest jakieś 0,3%, bo podmiotów zaewidencjonowanych w systemie REGON mamy prawie 350 tysięcy, a firm społecznych tutaj nie ma jakichś takich bardzo wiarygodnych danych tak naprawdę, ale takie nasze szacunki, które staramy się czynić w regionalnym środku, wskazują, że to jest do 1000 przedsiębiorstw społecznych, więc to jest tego typu relacja, natomiast gdybyśmy porównywali skalę zatrudnienia, no to znów opierając się o statystykę publiczną, widzimy, że osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw jest 440 tysięcy, a w firmach społecznych to może być 1, 2, 3% maksymalnie, w związku z czym to rzeczywiście jest stosunkowo niewielki sektor.
To jest niewielki sektor u nas w Polsce, a za granicą jak to wygląda? Jest to już lepiej rozwinięte?
Tak, te dane, o których mówiłem, to były dane do Małopolski, natomiast jeżeli chodzi o sytuację za granicą, to ona też jest oczywiście różna, bo różnie jest zdefiniowany podmiot ekonomii społecznej w różnych krajach, ale rzeczywiście analizując przykład Włoch czy Hiszpanii, widzimy, że tam udział firm społecznych wśród ogółu podmiotów gospodarczych jest dużo większy, zarówno jeśli chodzi o liczbę tych podmiotów, jak i o liczbę osób zatrudnionych, czyli można powiedzieć, że tam firmy społeczne są większym pracodawcą, aniżeli to ma miejsce u nas.
I kolejne pytanie z zakresu tych bardziej ogólnych i bardziej przyziemnych. Czy prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudniejsze od prowadzenia takiego zwykłego przedsiębiorstwa?
To zależy.
Od czego?
To zależy, czy się jest urodzonym przedsiębiorcą. Znaczy, czy jest trudniejsze? No są pewne aspekty, które tak jak w zwykłym przedsiębiorstwie trzeba ogarniać. Czyli faktycznie kwestie związane z płynnością finansową, z promocją, z pozyskiwaniem nowych klientów, z dbaniem o jakość i rozszerzenie oferty. Ale oprócz tego dochodzą nam jeszcze te aspekty, które w przedsiębiorstwach zwykłych też oczywiście są, zarządzanie zasobami ludzkimi, tak się to ładnie mówi. Natomiast zwykły przedsiębiorca ma ten większy komfort, chociaż to chyba nie jest do końca prawda, co chcę teraz powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że ma ten komfort, że może zwolnić pracownika w momencie, kiedy uzna, że jest mało wydajny albo że musi, że nie ma na przykład w obecnej sytuacji swojej firmy możliwości zapewnienia mu miejsca pracy, ale od razu chciałam się z tego wycofać, bo dobrze wiem, że dla każdego przedsiębiorcy redukcja zatrudnienia to jest bardzo trudna decyzja, którą okupuje wrzodami na żołądku, poza oczywiście pewnie jakąś garstką tych, którzy tych wyrzutów sumienia nie mają, ale myślę, że i w przedsiębiorstwach społecznych takie osoby by się znalazły. Ale w przypadku przedsiębiorstwa społecznego zarządzanie zespołem ma też ten wymiar właśnie dbania o integrację, o to, żeby osoby na przykład chorujące psychicznie miały większy komfort pracy, żeby redukować do minimum wszystkie stresujące sytuacje, sytuacje, które mogą spowodować remisję choroby, czyli muszą mieć jeszcze wiedzę i doświadczenie w pracy z konkretnymi grupami pracowników, właśnie osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, osób opuszczających zakłady karne, osób, które są uzależnione na przykład od alkoholu czy narkotyków, więc pod tym względem zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym na pewno wymaga takiej nakładki jeszcze, prawda?
A z drugiej strony pewnego rodzaju ułatwienie może być to, że firmy społeczne mogą korzystać ze wsparcia tak zwanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które mają możliwość świadczenia usług księgowych na przykład, czyli firma społeczna może mieć księgowość przez okres do 6 miesięcy wykonaną przez podmiot zewnętrzny, który jest opłacony przez taki ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. Podobnie z usługami marketingowymi, czyli firma społeczna może mieć opracowaną stronę internetową, która jest finansowana ze środków publicznych przez ten ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. Usługi prawne są kolejnym przykładem, czyli może być prawnik na etacie ośrodka wsparcia, który świadczy pomoc profesjonalną firmie społecznej, która ma jakieś zagadnienia prawne trudne, z którymi sobie nie radzi, a chce zasięgnąć fachowej porady, opinii. W związku z czym są pewnego rodzaju ułatwienia. Czy one kompensują te trudności, o których była wcześniej mowa? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast na pewno ta specyfika pracy z różnego rodzaju osobami doświadczającymi określonych trudności powoduje, że jest to niemałe wyzwanie, żeby taką firmę społeczną prowadzić skutecznie w sensie ekonomicznym, a jednocześnie realizować dobrze cele społeczne, czyli wypełniać tą misję, dla której firmy społeczne zostały powołane.
Ale może to powiem, bo tak sama się złapałam na tym, żeśmy się zafiksowali trochę na przedsiębiorstwach społecznych, które zatrudniają osoby z grup należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przecież przedsiębiorstwa społeczne to też przedsiębiorstwa zakładane przez młodych ludzi na przykład, niekoniecznie koncentrujące się na zatrudnianiu właśnie osób niepełnosprawnych czy niepełnosprawnych, ale koncentrujące się na tym, żeby cel społeczny poszedł w kierunku właśnie rozwoju jakichś usług deficytowych dla społeczności lokalnej, czy też wspierania rozwiązań ekologicznych, tudzież innych różnych celów społecznych. I tutaj mamy często do czynienia z zespołem młodych ludzi, którzy z kolei prowadzą działalność gospodarczą, realizując swoje zainteresowania, a zysk przeznaczając na to, żeby te cele, które sobie ta grupa obrała, miały większy wymiar, tak? Większy rozmach. I w tym przypadku myślę, że nie pojawiają się takie trudności z prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, o którym mówiliśmy z Rafałem. I tutaj faktycznie najważniejsze jest, żeby mieć pewien zmysł i umiejętność, doświadczenie, wykształcenie w kierunku prowadzenia po prostu działalności gospodarczej. Bo też to, co często zauważamy, to to, że przedsiębiorstwa społeczne często są tworzone przez tak zwanych społeczników, czyli ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych, mają umiejętność pracy z osobami na przykład niepełnosprawnymi, ale nie mają doświadczenia w prowadzeniu biznesu. I wtedy ta jedna z dwóch nóg przedsiębiorstwa społecznego kuleje i przez to czasem przedsiębiorstwo społeczne się wywala. Dlatego chciałam podkreślić, że prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego to jest właśnie utrzymywanie tego bilansu pomiędzy nogą ekonomiczną, czyli koncentrowanie się na tym, żeby przedsiębiorstwo było rentowne, i tą nogą społeczną, czyli realizacją misji, żeby też nie zatracić misji społecznej, nie stać się zwykłym komercyjnym przedsiębiorstwem.
Czyli prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, tak jak chyba każda rzecz w każdej kwestii, ma swoje plusy i ma swoje minusy. A jeśli mielibyśmy się zapytać, co to jest odpowiedzialny biznes, jak byśmy określili?
Może pokusilibyśmy się o to, żeby wskazać jakieś przykłady takiego odpowiedzialnego biznesu, i żeby nie szukać daleko, to odwołam się do takiego konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, który był rozstrzygany w zeszłym tygodniu. I tam wśród takich kategorii konkursowych, które były sprofilowane na firmy społeczne, była też kategoria dedykowana podmiotom komercyjnym, które wspierają firmy społeczne właśnie. I w tym konkursie w tym roku, w tej kategorii wygrała firma, która zajmuje się pomaganiem stowarzyszeniu, które pracuje z osobami chorymi na zespół Downa i pomaga tym osobom wejść na rynek pracy poprzez założenie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku z kolei wygrała firma, która tworzy miejsca pracy dla autystyków. Osoby z autyzmem są zaopiekowane w pewnej fundacji, która też stara się aktywizować zawodowo takie osoby i właśnie ta firma komercyjna tworzy miejsce pracy współpracując w tym zakresie z fundacją, czyli taki odpowiedzialny biznes to może być biznes, który jest zaangażowany w działania społeczne, które mają pewną korzyść dla określonych kategorii osób, które takiej pomocy, wsparcia wymagają, więc jest to jakiś przykład działalności społecznie odpowiedzialnej.
No i jest to też inicjatywa godna pochwały, przynajmniej według mnie. A o dalszej części naszego programu będziemy mówić o jeszcze innych rzeczach, bo jeszcze troszkę tematów nam zostało. Mamy jeszcze całe 15 minut, dlatego myślę, że jeszcze jedną małą przerwę zdążymy zmieścić. Zostańcie z nami, audycja poza rządem.